krew i pieniądz, analiza mechanizmów ukrytej wojny kognitywnej. Raport przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. W epoce nieustannej łączności i informacyjnego przebodźcowania, jakakolwiek próba myślenia o ładzie skazana jest na porażkę. Chyba że porzucimy logikę samowiedzy, w której odizolowany podmiot narzuca światu własne fantazmaty kontroli, na rzecz paradygmatu praktyki ukierunkowanej na wzajemne zrozumienie. To właśnie w procedurach mowy i ich krytycznej weryfikowalności rodzą się zasady uznawania roszczeń do prawdy, normatywnej słuszności i autentyczności ekspresji. Dopiero tak zarysowany horyzont pozwala odróżnić nastawienie obiektywizujące, właściwe działaniu technicznemu podporządkowanemu skuteczności, od praktyki koordynacji działań, która buduje wspólny grunt porozumienia. Wówczas odsłania się właściwy kształt współczesnych wojen o rząd dusz. Walka poprzez używki, media i pandemię, jako trzy splecione wektory globalnego wysiłku, by przemodelować nasze wspólne tło sensu. Nie jest rzeczą marginalną, że książka otwierana klasyczną formułą strategii wojennej od razu podaje nam klucz do współczesnych technik wpływu. Gdy czytamy tezę przypisywaną mistrzowi sztuki wojennej, bądź tak subtelny, że staniesz się niewidzialny, bądź tak tajemniczy, że staniesz się niematerialny, a zapanujesz nad losem rywali, nie jest to jedynie retoryczny ornament. To precyzyjny opis strategii minimalnej sygnatury, której technicznym wcieleniem jest pozbawiona oporu infrastruktura bodźców, zdolna generować pożądane efekty bez wszczynania alarmu w naszej świadomości normatywnej. Kiedy zaś pada zdanie Thomasa Sowella, gdy chcesz ludziom pomóc, mówisz im prawdę. Kiedy chcesz pomóc sobie, mówisz im to, co chcą usłyszeć. Otrzymujemy uniwersalną regułę dekodowania. Odsłania ona polityczny sens współczesnych interfejsów medialnych, które uderzają w żywioł przyjemności właśnie po to, by ominąć niewygodny dyskurs roszczeń do uzasadnienia. Gdyby prześledzić ciąg logiczny, który wiedzie od XIX-wiecznych wojen opiumowych do dzisiejszej logistyki fentanylu, odsłoniłoby się ukryte założenie wszelkich praktyk destabilizacyjnych. Jest nim koncepcja odwetowej sprawiedliwości, napędzana pamięcią o historycznym upokorzeniu i przekształcona w długofalową strategię rozpuszczania tkanki społecznej poprzez mechanizmy uzależnienia. Użycie terminu morderstwo pożyczonym nożem, opisującego instrumentalne wykorzystanie sił trzecich, pozwala zrekonstruować mechanikę działania nastawioną na czystą skuteczność. W tym modelu producent trucizny nie musi nawet wyciągać broni, ponieważ włącza w łańcuch przyczynowy kartele i całe podsystemy półlegalnej logistyki. Trudno o bardziej dosadną metaforę niż ta, której używają meksykańscy wykonawcy przemocy, nazywając fentanyl El Diablo. W jednym słowie łączą bowiem turpistyczny konkret biologicznej agonii z demonologią społecznego rozkładu. Teza, że walka o kontrolę umysłów toczy się na bezdymnym polu bitwy, prowadzi do konsekwencji, którą trzeba wypowiedzieć wprost. Jeżeli połowę śmiertelnych ofiar zatrucia stanowią osoby w wieku poborowym, a syntetyczny opioid jest wprowadzany do obiegu w trybie ciągłej mikrooptymalizacji tras i fałszywych deklaracji celnych, to skutek jest jednocześnie ekonomiczny i polityczny. Degradacji ulega biologiczny potencjał społeczeństwa, a wraz z nim zanika zdolność do skoordynowanego działania w sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tu jednak o opisanie kolejnego epizodu w historii narkotyków, lecz o uchwycenie globalnej ramy, w której dochodzi do urzeczowienia świadomości. W tym procesie troska o siebie zostaje zdegradowana do skrytego posłuszeństwa wobec bodźców precyzyjnie dostosowanych do indywidualnego progu bólu i przyjemności. Gdy mówimy o cyfrowej supermaszynie dopaminowej, nie jest to moralistyczny lament, lecz chłodny opis architektury bodźców. Krótkie filmy i klipy stają się w niej precyzyjnymi instrumentami neuromodulacji, a więc narzędziami do strojenia naszych umysłów. Taka analiza wymaga jednak terminologicznego rygoru. Wojna kognitywna to bowiem proces planowego kształtowania naszych emocji i nawyków poznawczych przez ciągłą ekspozycję na bodźce. Efekt? W świecie przeżywanym przez ludzi aktywnych publicznie powstaje pęknięcie między tym, co deklarują, a tym, czemu faktycznie poświęcają uwagę. Algorytmy rekomendacji mogą przechylać szale naszych afektów, ponieważ nie są one neutralnymi katalogami. To mechanizmy selekcji, napędzane wskaźnikami zaangażowania, kontrowersji i intensywności reakcji. Dopiero w tym kontekście publicystyczne z pozoru porównanie nabiera pełnego sensu. Krajowa wersja aplikacji to pożywny szpinak, podczas gdy jej eksportowy odpowiednik to czyste opium. Jeśli dodamy do tego fakt, że młodszym użytkownikom wewnątrz systemu ogranicza się czas do 40 minut dziennie, a na zewnątrz promuje się sekwencje rozrywki wyprane z edukacyjnego rdzenia, otrzymujemy obraz celowej asymetrii normatywnej. Żadna deklaracja o neutralności technologii jej nie unieważni. A gdy przypomnimy sobie, że rozproszone konta państwowe i okołopaństwowe stosują taktykę pożyczania ust, czyli wzmacniają swoje przekazy cudzymi głosami, wyłania się model miękkiej kolonizacji pola kulturowego. Nie narusza on wprost procedur cenzury, ale z czasem skutecznie wyjaławia zaufanie do całego dyskursu. Kiedy słyszymy o rozmowach strategów z producentami gier na temat właściwego opowiadania historii, tak, by udowodnić wyższość konkretnych ideologii, europejski czytelnik powinien zdusić w sobie odruch ironii. Tu nie ma miejsca na estetyczne gry, to czysta inżynieria repertuaru narracyjnego, świadome rzeźbienie w zbiorowej wyobraźni. W tej samej mierze, w jakiej wielkie studia produkcyjne splatają swoje interesy kapitałowe z wymogami scenariuszowymi, rodzi się miękka cenzura, której ślady odnajdujemy w przesuniętych akcentach. Gdy w hollywoodzkich blockbusterach źródło globalnej katastrofy nagle przestaje znajdować się w określonym regionie, nie oglądamy jeszcze świata z propagandowego plakatu. Obserwujemy już jednak dyskretne przesunięcie sensu, ciche przekierowanie znaczeń. Analogicznie działają gry wideo, które, opowiadając świat z unikalnej perspektywy, przekalibrowują nasze nawyki emocjonalne. Skórki dla postaci, mechaniki współpracy, memy wplecione w strukturę misji, a nawet drobne modyfikacje w parametrach ryzyka i nagrody. Wszystko to składa się na mikropedagogikę, która z czasem formuje na nowo obywatelską wyobraźnię. Jeśli dodamy do tego globalną dominację podmiotów głęboko osadzonych w państwowym ekosystemie, otrzymujemy bezszelestny aparat wpływu, działający w samym rdzeniu naszego czasu wolnego. Kluczowe jest tu jednak, aby nie pomylić diagnozy. Nie chodzi o to, że każdy film czy gra jest elementem wielkiego planu. Chodzi o to, że sumaryczny efekt systemów produkcyjnych, które kalibrują swoją ofertę pod jurysdykcyjny próg aprobaty, jest idealnie zbieżny z interesem państwa, które nie toleruje dysonansu w obrazach kluczowych dla swojego wizerunku. Jeżeli w dyskusji pojawia się metafora grabieży płonącego domu do opisania pandemii jako okazji do wzmocnienia przewagi, nie wolno poprzestać na sensacyjnym obrazie. Chodzi bowiem o precyzyjną sekwencję ruchów, w której kontrola informacji o źródłach patogenu, równoległe zamrażanie i wznawianie globalnych przepływów, skryte gromadzenie środków ochrony osobistej, a następnie ich odsprzedaż światu ogarniętemu niedoborem, składają się na spójną operację techniczną. Jej mimowolnym, lecz nieuchronnym skutkiem ubocznym staje się globalna normalizacja twardych metod nadzoru. Gdy jednocześnie w świat idą obrazy z dronów patrolujących obywateli, a autorytarną skuteczność przedstawia się jako dowód wyższej racjonalności, w ciągu zaledwie kilku miesięcy dochodzi do przeformatowania politycznej wyobraźni. Badamy, w jakim stopniu kanały finansowania badań, struktury grantowe i sieci powiązań instytucjonalnych tworzą dla swoich uczestników hermetyczny obieg porozumienia, który z natury generuje dyskurs samoobronny. Stwierdzenie, że nie wolno dopuszczać do głosu teorii wycieku laboratoryjnego, ponieważ zaszkodziłoby to reputacji nauki, jest podręcznikowym przykładem aporii, czyli nierozwiązywalnej sprzeczności. Poświęca się bowiem konkretną, poznawalną prawdę na ołtarzu abstrakcyjnego wizerunku, a tym samym podcina gałąź własnego autorytetu, który powinien czerpać siłę z bezprzymusowego przymusu lepszego argumentu. Aby w pełni pojąć strukturalne związki między uzależnieniem mediami a patologią globalnej władzy, musimy na chwilę przejąć język Petera Schweizera. To idiom finansowych powiązań i konspiracji pozbawionej emfazy, za to nasyconej faktami gęstymi jak dowody w śledztwie. Schweizer jest rzemieślnikiem obnażania wpływów, nie pisze jak prokurator, lecz jak inżynier opisujący moralny mechanizm, który zatarł się wskutek własnej skuteczności. Każde jego zdanie brzmi jak dokręcanie śruby. Korupcja nie potrzebuje przemocy, kiedy może kupić duszę za cenę lunchu. Tą właśnie frazą wprowadźmy kolejną warstwę analizy. Mikropolitykę kompromisu i przyzwyczajenia, która nadaje wojnie kognitywnej rytm i kolor pieniądza. W duchu Schweizera zawołanie follow the money staje się nie sloganem, lecz metodą filozoficzną. Jeśli bowiem, jak pisze, moralność kończy się tam, gdzie zaczyna się struktura płatności, to każda analiza nowoczesnego wpływu musi być zarazem analizą przepływu kapitału, licencji, grantów i zaproszeń. Szwajcer nie opisuje spisku, lecz logistykę. Nie trzeba spiskować, kiedy można zawrzeć umowę. W tej jednej frazie kryje się cała bezradność współczesnego chaosu. Nie ma już winnych, są tylko partnerzy. Nie ma planu, jest rynek. Nie ma propagandy, jest sponsoring. W studiach przypadków przywoływanych przez Szwajcera, czy to w pracy pod tytułem Secret Empires, czy w Profiles in Corruption, powtarza się ten sam motyw strukturalny. Splot powiązań rodzinnych, kapitałowych i medialnych, który przekształca wspólnotę dyskusji we wspólnotę milczenia. Niewidzialna lojalność, pisze autor, to najcenniejszy towar globalizacji. W świetle tej frazy TikTok, Douyin i logistyka fentanylu stają się jedynie technicznymi wariantami tej samej zasady. Najskuteczniej działa to, co łączy ludzi przez interes, a nie przez ideę. Szwajcer zauważa, że prawdziwym językiem władzy jest cisza podpisu. Ten moment, gdy pieniądz przepływa, a nikt nie mówi słowa. Stajemy przed zadaniem przekucia diagnozy w program naprawczy. Zgodnie z maksymą, że prawda jest luksusem, na który stać tylko tych, którzy nie są na sprzedaż. Celem myśli krytycznej staje się stworzenie takich ram instytucjonalnych, w których prawda nie będzie luksusem, lecz proceduralnym obowiązkiem. Szwajcer pisał, że korupcja to nie system błędów, to system nagród. Uczyńmy to zdanie osią naszej konstrukcji. Pierwszym krokiem reformy musi być odwrócenie tego mechanizmu. System wynagradzania uwagi nie może opierać się na czasie spędzonym na scrollowaniu, lecz na jakości argumentacji. W praktyce oznacza to, że każda platforma operująca w sferze publicznej powinna wprowadzić indeks deliberacji. Wskaźnik promujący treści o wysokiej gęstości argumentacyjnej i zrównoważonym nastroju. Druga zasada programu jawności brzmi: odpersonalizować odpowiedzialność, zanim ta zdąży się rozmyć. Potrzebujemy reguły ujawniania łańcucha wpływu. Każda treść o charakterze politycznym czy komercyjnym powinna posiadać publiczny paszport finansowy. Cyfrowy dokument wskazujący, kto ją sfinansował, kto dystrybuował i kto autoryzował. To nie jest sankcja, to preambuła prawdy. Władza nie boi się prawdy, boi się podpisu. Dlatego podpis musi stać się obowiązkowym atrybutem dyskursu. Trzecia zasada to wprowadzenie mowy kontrolowanej przez społeczeństwo, a nie przez rynek. Tak jak istnieje prawo do informacji publicznej, tak musi powstać prawo do neutralnego strumienia treści. Bez tego wolność słowa jest fikcją, bo słowo pozbawione dystrybucji jest jak głos wołającego na puszczy. Demokracja nie umiera w ciszy, umiera w scrollowaniu. Czwarta zasada dotyczy rekonfiguracji systemu kar i nagród. Systemy medialne muszą wbudować w swoją architekturę mikroprzerwy poznawcze, pauzy, w których użytkownik jest zapraszany do namysłu. Gdy mózg przestaje działać w rytmie nieustannego impulsu, odzyskuje zdolność do rozróżniania dobra i zła, prawdy i fałszu. Największy sukces truciciela to ofiara, która nie chce detoksu. Dlatego filozofia musi zaprojektować instytucjonalny detoks. Piąta zasada to bezwzględna jawność przepływów finansowych. Obowiązek publikowania powiązań finansowych mediów, agencji public relations, think tanków i influencerów jest warunkiem przetrwania demokracji. Kłamstwo potrzebuje biura prasowego, prawda wystarczy, że ma rachunek. Aby uniknąć złudzenia, że cała racjonalność mieści się w tabeli, należy dołączyć próbę jakościową świata przeżywanego. Przypowieść będzie prosta i brzydka, ponieważ brzydota nie kłamie. Na dworcu w sobotni wieczór leży młody mężczyzna. Z ust toczy mu się piana. Dłonie drżą. Oczy uciekają. Przechodnie patrzą i odwracają wzrok. W domu tego samego chłopaka wciąż świeci ekran, na którym algorytm decyduje o następnym krótkim filmie. Nie ma w tym nic niezwykłego. Nie ma zewnętrznej przemocy. Jest tylko rytm, który nie pyta o zgodę. I substancja, która nie pyta o sens. Jeżeli nie odtworzymy języka zdolnego połączyć te dwa obrazy we wspólny wniosek, to nie z braku danych, lecz z utraty zdolności, by ująć je w jedną formę życia. W epoce, gdzie algorytmy pełnią funkcję dawnych kont offshore, a moralność kończy się tam, gdzie zaczyna struktura płatności, pytanie o przyszłość demokracji staje się pytaniem o cenę prawdy. Czy jesteśmy gotowi zapłacić więcej za prawdę, która nie przynosi natychmiastowego zwrotu, czy też skażemy się na życie w świecie, gdzie jedyną walutą jest dopamina? Kłamstwo można obalić dowodem, ale tylko prawda potrafi przetrwać kontrolę. Kontrola, której się tu domagamy, nie jest narzędziem represji, lecz mechanizmem samoodnowy publicznego rozumu. Dopiero gdy stanie się ona rytuałem, a nie incydentem, świat odzyska swój sens, a działanie nastawione na skuteczność zostanie ponownie podporządkowane rozmowie, której celem jest zrozumienie, a nie zwycięstwo.